Dobrze jest niedzielnego poranka rozważać wspólnie Słowo Boże, uwielbiać naszego Ojca w niebie, naszego Pana Jezusa Chrystusa, robić to w zgromadzeniu, we wspólnocie ludzi wierzących, z braćmi i siostrami. Pośród tych okoliczności myślę, że szczególnie to doceniamy, że możemy to robić tutaj, w tym domu modlitwy, ale też przed ekranami naszych telewizorów czy komputerów. Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Bóg zaprosił nas do relacji miłości opartej na szacunku i wierności. Czy pamiętasz? I chciałbym, aby w tym rozważaniu poprowadził nas tekst z Księgi Malachiasza z rozdziału pierwszego oraz z rozdziału drugiego. Dlatego bardzo bym prosił, abyśmy otworzyli nasze Biblię w tym miejscu. Łatwo znaleźć tę księgę, ponieważ jest to ostatnia księga Starego Testamentu. A więc po prostu otwórzmy Biblię na ostatniej księdze Starego Testamentu, księdze Malachiasza, a będziemy czytali i rozważali fragmenty z rozdziału pierwszego i drugiego. Ale zanim przejdziemy do czytania tegoż właśnie fragmentu, chciałbym trochę przypomnieć nam kontekst, w jakich okolicznościach Malachiasz wypowiada swoje proroctwo, a więc w jakich okolicznościach Bóg przemawia do Malachiasza. Bóg, patrząc na swój naród, porusza Malachiasza, a ten potem przynosi to przesłanie, to poselstwo, ponieważ jest to przesłanie od Boga do swojego ludu, do swojego narodu. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiliśmy o tym, że kiedy część narodu izraelskiego wróciła z powrotem do Kanaanu, na te terytoria zajmowane zawsze przez Izrael, wróciło do Jerozolimy, odbudowywali świątynię. Nie szło im to zbyt sprawnie. Zajęło im to prawie 20 lat. Jest to tym bardziej dziwne, że sprzyjające były okoliczności polityczne oraz finansowe, ponieważ jeden władca, Cyrus, oraz drugi, Dariusz, oni popierali tę inicjatywę oraz miała ona finansowanie z budżetu państwowego. A więc naprawdę były to sprzyjające warunki, aby to robić. A jednak trwało to 20 lat. Ale dobrze, wybudowali tę świątynię i oczywiście było wielkie święto, wielka radość. A tak przy okazji, ponieważ jesteśmy bardzo blisko tego terminu, siostry, bracia, czy pamiętacie rok 74? Wrzesień. Na pewno siedzą tu osoby, które dobrze pamiętają to święto otwarcia, oddania tego domu modlitwy. Wielka była radość? Wielka była radość. Nieraz słyszałem te opowieści, bo po tylu latach starań, zabiegów i też wysiłku sił takich zborowych, pracy braci i sióstr, został oddany ten dom modlitwy do użytku. I podobnie było wtedy w Jerozolimie. No, ludzie się cieszyli. Chociaż ci, którzy pamiętali poprzednią świątynię, musieli być już w podeszłym wieku, 80 lat i starsi, oni płakali. Czemu? Ano właśnie dlatego, że mieli porównanie chwały tamtej świątyni, no i ta wydawała się im taka, powiedzmy, nie okazała w stosunku do tamtej. Dzisiaj to się będzie pojawiało w tym rozważaniu, jak ważna jest ta perspektywa. Perspektywa wielu lat, by móc zobaczyć Boże dzieło, zobaczyć też zmiany zachodzące na przestrzeni lat i wyciągnąć z tego właściwe wnioski. Będziemy mówili o tym, że relacja z Bogiem jest relacją na wiele lat, nie na dzisiaj, nie na jutro, ale na wiele lat, a błogosławieństwa Boże często są odroczone w czasie. Ich spełnienie pełne jeszcze przed nami, chociaż wiele z nich już dzisiaj, spełnienia ich doświadczamy w swoim życiu. A więc wybudowali tę świątynię, większość ludzi się cieszyła, starsi mieli takie mieszane uczucia, myślę, że byli wdzięczni. I przyszło życie, jak to zwykle bywa, słuchajcie, w życiu. A życie niesie różne wyzwania związane z pracą, z finansami, z relacjami, w domu, z innymi ludźmi. Po prostu szara codzienność, byśmy powiedzieli brutalna codzienność. I wiele rzeczy się po prostu było skomplikowanych w życiu i widzimy taką prawidłowość w historii Izraela, że proporcjonalnie im dłuższy czas mijał od wybudowania świątyni, tym miłość i wiara wielu ludzi względem Boga słabła. A dzisiaj właśnie mówimy, że wiara to jest relacja, która zakłada długoterminowe, oddalone w czasie terminy. Chciałbym, żebyśmy to uwzględnili. My dzisiaj często podkreślamy, że wiara sprawia, że dzisiaj się dzieją rzeczy. I to jest bardzo ważne. Ale musimy zrozumieć i zobaczyć tę perspektywę, że wiara musi być połączona z nadzieją, rozłożona na lata. Siły muszą być rozłożone na lata, abyśmy doszli do celu i zobaczyli, że Boża perspektywa jest szersza niż dzień dzisiejszy, dalsza. Otto Weber wydaje się trafiać w punkt, gdy pisze o przesłaniu księgi Ageusza. Gdy pisze o przesłaniu księgi Malachiasza. Życie jałowieje tam, gdzie tylko panuje troska o życie. I myślę, że jest to bardzo trafne stwierdzenie. Życie jałowieje tam, gdzie tylko panuje troska o życie. I myślę, że kiedy czytamy księgę Malachiasza, kiedy czytamy księgę Zachariasza, kiedy czytamy księgę Ageusza, a widzimy to bardzo wyraźnie. I chciałbym zadać ci kolejne pytanie dzisiaj, a mianowicie co jest naprawdę istotne dla ciebie w codziennym życiu i co stawiasz na pierwszym miejscu. Czy pamiętacie przypowieść Pana Jezusa o czworakiej glebie? A jaka była trzecia z nich? Ona była ciernista, już nie będziemy tutaj czytać, tylko po prostu przypomnę. I Pan Jezus opowiada, że ziarno rzucone w ziemię rosło razem z cierniami, ale później ciernie te ziarno zadusiły. I później, kiedy daje nam wykład, co to znaczy, mówi, że ta gleba obrazuje ludzi, którzy słuchają słowa, usłyszeli je, a więc ono do nich dotarło, zrozumieli je, w jakiś sposób zostali przez nie dotknięci, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw, rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. To jest rzeczywistość, którą widzimy na kartach księgi Malachiasza. I to Bóg mówi do Izraela to przesłanie. Swoją drogą ciekaw jestem, czy ktokolwiek ze współczesnych wówczas w Izraelu widział tak ten naród. Swoją drogą ciekawe jest, w jakim stanie my dzisiaj jesteśmy. Problem polegał na tym, że kiedy Izrael przebywał w niewoli, Ezechiel swoimi proroctwami, no nie swoimi, bożymi, ale proroctwami, wizjami o odbudowie, o nastaniu Królestwa Mesjańskiego rozbudzał nadzieję w narodzie. Chodziło o to, żeby też utrzymać ich skupienie na celu, jakim jest powrót we właściwym czasie do ziemi izraelskiej i odbudowie Królestwa i służeniu Bogu. Podobnie czynił Ageusz i podobnie czynił Zachariasz. Wiecie, jak to jest. Kiedy sięgamy do Biblii, chcielibyśmy, żeby zawarte w nich prawdy działały już, tu i teraz. I oni również mieli takie oczekiwanie, że jak tylko wrócą do Kanaanu, to nastanie Królestwo Mesjańskie. Wszystko będzie inaczej. Przyjdzie władca od Boga, który rozwiąże wszystkie ich problemy i po prostu będą żyli w kraju mlekiem i miodem płynącym. Ale nic z tych rzeczy się nie stało. A przynajmniej w tym czasie, kiedy oczekiwali tego ci ludzie. Proporcjonalnie do tego, jak wybudowanie świątyni stawało się odległą przyszłością, życie ludzi skupiało się przede wszystkim na życiu, walce o lepsze jutro, wyższy standard, pozycję, bezpieczeństwo. Pamiętacie to słowo? Życie jałowieje tam, gdzie tylko panuje troska o życie. Pismo Święte uczy nas innej perspektywy. I chciałbym, żebyśmy o tym dzisiaj pomówili. Ważne jest, słuchajcie, by mieć wiarę na tu i teraz, ale donikąd nie dojdziemy, jeżeli nie będziemy mieli wiary długodystansowej. Proszę, przypomnijmy sobie, co jest napisane w liście do Hebrajczyków w rozdziale 6, werset 12. A tam autor tego listu ostrzega nas, abyśmy się nie stali ociążali. Ociążały to ktoś taki, komu trudno się ruszyć, komu trudno podążać do celu, komu trudno wykonać pracę, ponieważ czuje się zmęczony, ponieważ nie chce mu się. Lecz, dalej ten mówi autor listu do Hebrajczyków, abyśmy stali się naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Przez wiarę i cierpliwość. Tak sobie kiedyś wyobrażałem, że być może na początku tam było tylko słowa wiara. Kiedy człowiek jest młody, to myśli, że po prostu wiara spowoduje, że tu i teraz rzeczy się zaczną dziać. I to jest prawda, że kiedy chodzimy z Bogiem, polegamy na Nim, to dzieją się rzeczy tu i teraz. Ale w miarę jak dojrzewamy, widzimy, że do tego trzeba dodać jeszcze cierpliwość. Czyli po prostu ta wiara musi być długodystansowa, musi być dojrzała. Musi mieć Bożą perspektywę. I zobaczcie, jaka jest biblijna perspektywa. Słuchajcie, po ilu latach urodził się Izaak, kiedy Abraham dostał obietnicę o potomku? Proszę? Po 25. 75 lat, Abraham wychodzi z ziemi Ur. A kiedy się rodzi Izaak? Gdy Abraham jest stuletnim mężczyzną. 25 lat. Słuchajcie, ile lat modli się Izaak o swoje potomstwo? Ile? 40? Czy 20? Sprawdźmy to w Biblii. Ale to są znowu lata. Zwróćcie uwagę, Bóg zapowiada Abrahamowi, że kiedy wypełni się obietnica, którą mu dał, o tym, że urodzi się potomek, a potem posiądą ziemię, którą dla nich przygotował. Jaka to jest perspektywa? Przeszło ilu lat? 400. Przeszło 400 lat. To są Boże wartości. To są Boże centymetry, byśmy tak powiedzieli, tak? To są Boże normy. Abraham wyruszył w drogę ku wypełnieniu się obietnicy, ale wiedział, że nie gra tylko dla siebie. Że to nie jest, wiecie, podróż tylko dla niego, ale też ze względu na kolejne pokolenia. Ze względu na ten naród, który powstanie. I tego właśnie uczy nas Słowo Boże. Perspektywy nie skupione tylko na nas, ale perspektywy całego narodu. Ostatecznych celów. Patrzenia w przód, daleko, według linii, którą Bóg wyznacza. Sięgania aż do czasów, o których mówią proroctwa i które jeszcze przed nami. I teraz chciałbym ci zadać pytanie, czy masz już tę perspektywę? Bo to jest perspektywa dojrzałych w wierze ludzi. To jest perspektywa ojców. Nie myślą tylko o sobie, ale patrzą w przód. Bóg jest Bogiem, który panuje nad narodami. Tak, On ma troskę o ciebie, znacie z imienia, ale Bóg wyznacza historię dla narodów, dla Kościoła. I potrzebujemy posiąść tę perspektywę. Tak, On jest przejęty tym, z czym się zmagamy dzisiaj, ale On patrzy na przestrzeni setek lat. Ma jasno wyznaczone cele i zaprasza nas. Dojrzewajmy, dorastajmy do tej perspektywy. Kiedy człowiek jest skupiony na sobie, na tym, co tu i teraz, Bóg myśli strategicznie, kategoriami losu całych narodów, ostatecznego zwycięstwa. Zachęca nas, abyśmy wspięli się na ten poziom. W relacji z Bogiem chodzi o zaufanie. Działanie na rzecz dobra Bożego Królestwa, wspólnego dobra, wywyższenia Ojca i Syna, ze świadomością, że nagroda będzie do odebrania, gdy Pan powróci. Myślimy tak o tym? Godzimy się na to? Jest okej? Tak zakładamy? Odbiór jest w pewien sposób więc odroczony, ale pewny. Mamy zapewnienie. A być może jesteś zniechęcony, ponieważ do tej pory byłeś nastawiony bardzo konsumpcyjnie w swojej relacji z Bogiem. Ale chciałbym przypomnieć to, od czego zaczęliśmy. Bóg zaprasza nas do relacji opartej na miłości. I pozwól, że cię spytam. Gdybyś poznał kogoś i weszlibyście w związek małżeński, a ty byłbyś zakochany w nim, w niej, świata byś poza nim nie widział. Robiłbyś wszystko kierowany sercem, troską, miłością, pełen poświęcenia, takiej pasji. A ta druga osoba po prostu byłaby nastawiona tylko na własne korzyści. Jak byś się czuł? I właśnie taka relacja w pewnym momencie, po upływie lat, nastąpiła między Bogiem a Jego umiłowanym Izraelem. Tak to wyglądało. Chciałbym ci zadać pytanie, a jak ona wygląda między Tobą i Twoim Panem Jezusem Chrystusem? Kiedy ostatnio się na Niego obraziłeś? Kiedy strzeliłeś focha? Kiedy nie chciałeś rozmawiać? Czułeś się zawiedziony, oszukany, rozczarowany? A przecież On zaprosił nas do relacji opartej na miłości i z całą pewnością On w ten sposób buduje ten związek. A nigdy nie oszukał, nie zawiódł na tej płaszczyźnie. Rozłóż siły, zaufaj Bogu, bądź cierpliwy, pełen oddania, poświęcenia. Kochaj Boga, dbaj o tę relację miłości z Bogiem, ponieważ o miłość trzeba dbać. Wiedzą to ci, którzy obchodzą 50., 55., 60. i jeszcze zacniejsze jubileusze pożycia małżeńskiego. O miłość trzeba dbać. Trzeba ją uprawiać. Musi ona być wypełniona dowodami miłości z jednej i z drugiej strony. Wtedy ta miłość kwitnie. Wtedy jest taka silna, taka świeża, taka kolorowa. I to jest właśnie punkt krytyczny. Chciałbym, abyśmy stanęli w konkretnym miejscu. Być może nikt ci o tym nie powiedział, gdy się nawracałeś. Może słyszałeś tylko taką Ewangelię. Uwierz w Pana Jezusa, a On załatwi wszystkie twoje problemy. Rozwiąże twoje kłopoty finansowe. Po prostu wszystko zniknie. I tak usłyszałeś Ewangelię o Jezusie Chrystusie. To prawda, że On się troszczy, bo to jest część miłości przecież, prawdziwa troska. Ale ja chciałbym, żebyśmy w tej chwili stanęli i mając ten cały bagaż naszych doświadczeń, licznych rozczarowań, odpowiedzieli sobie na pytanie, w jakim miejscu dzisiaj w relacji z Bogiem jestem? Jaka to jest relacja? I wybrali właśnie tę dojrzałą. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kochasz Boga i czy chcesz Go kochać nadal? Czy ufasz Mu? Czy jesteś gotowy grać do jednej bramki z Bogiem? Czy jesteś gotowy działać na rzecz wspólnego dobra? Nie tylko na rzecz doraźnych korzyści. Zaangażować się w Boże dzieło z wdzięcznością za zbawienie, za odkupienie i z żadnego innego powodu. Nie z tego powodu, co otrzymałeś od Niego potem, ekstra, tylko za to, że zostałeś ocalony od wiecznego potępienia i że On zaprosił cię do relacji opartej na miłości. Czy jesteś gotowy podążać do celu wyznaczonego przez Boga, którego spełnienie nastąpi wraz z nastaniem Dnia Pańskiego, kiedy Chrystus powróci? Czy jesteś gotowy? Bo właśnie do takiej relacji cię Pan zaprasza. To jest wiara, to jest dojrzałość, gdyż w wierze, nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. Drodzy, módlmy się o prawdziwą miłość, o prawdziwą wiarę, o dojrzałość, o Boży charakter, w tym o cierpliwość i nadzieję. I po prostu raz, a konkretnie podsumujmy swoją relację i nie wracajmy do podstaw. Bądźmy dojrzali w relacji z Bogiem. Bądźmy dojrzali w relacji z Bogiem. Wróćmy do naszej historii. Minęło 40 do 80 lat od odbudowy świątyni, w zależności jak będziemy datowali Księgę Malachiasza, ponieważ jest ona datowana różnie. I wstępny entuzjazm zgasł. Słuchajcie, to jest świetna okazja, by sobie powiedzieć, to jest podobna perspektywa jak my dzisiaj. 40 lat minęło od wybudowania tego domu modlitwy. No tak, ktoś lepiej liczy. Ja słyszę tam, każdy rok jest ważny, prawda? 46, ale zastanówmy się, jak wiele rzeczy się zmieniło w międzyczasie. Ile z tej miłości, z tej gorliwości, z tego oddania, słuchajcie, z tego poświęcenia dla Pana nam zostało? Ile kolejne pokolenia, ponieważ mamy już trzecie, a nawet czwarte pokolenie, ile tego jest w tych kolejnych pokoleniach, ile jest młodzieży w Was? Zauważyliście, siedli z przodu. Super pomysł. Wstępny entuzjazm zaczął ustępować rutynie, a nawet świadomemu lekceważeniu Boga i Jego przykazań, co jest przeciwieństwem lub postawą wzorcową do tego: święć się imię Twoje, czyli Bóg otoczony miłością, czcią i szacunkiem przez swój lud. Tak zaczynali, a teraz są w takim miejscu. I teraz proszę przeczytajmy wersety od 6 do 14 z pierwszego rozdziału Księgi Malachiasza. Syn czci ojca, sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? Jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. Jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępów. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował. Od was to zależy. Czy może On okazać wam przychylność, mówi Pan zastępów. Niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam w was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki, gdyż od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan zastępów. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana może być nieczysty, można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. Mówicie też, ach, jakiż to mozuł, i złościcie mnie, mówi Pan zastępów. Przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki, mówi Pan? Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca, ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne, gdyż jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. Drodzy, zanim przejdziemy do rozważania tego fragmentu, zwróćcie uwagę, co poprzedza ten fragment. Nie czytaliśmy go teraz, ale możecie rzucić okiem wersety od 1 do 5. To jest historia miłości między Bogiem a Izraelem. Kiedy Bóg mówi, ukochałem cię, wybrałem cię, jesteś mój. To znaczy, kocham cię, Izraelu. Daję z siebie to, co najlepsze. Jestem wierny, jestem oddany, jestem pełen poświęcenia. Moja troska jest nad tobą, moja miłość wylewa się na ciebie każdego dnia. W czym przejawiały się owe lekceważące gesty czy stosunek do Boga, wręcz pogardliwy? Przekonaniem, że stołem Pana można wzgardzić, że stół Pana może być nieczysty, a to oznaczało, że można mu ofiarować to, co nieczyste, zrabowane, kulawe, chore. Bóg wręcz mówi, ofiarujecie mi to, czym sami gardzicie. No. Wręcz niemożliwe. Bóg pyta, co by się stało, gdybyś taki dar ofiarował namiestnikowi, wysoko postawionego człowiekowi? Czy przyjąłby cię życzliwie? Czy okazał ci przychylność? Potem mówi, syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, gdzie jest moja cześć, a jeżeli jestem panem, gdzie jest bojaźń przede mną? Zobaczcie, myślę, że Bóg nie chciał tak mówić, bo to nie jest język miłości. Ale można powiedzieć równa do Izraela wtedy i zaczyna w jakiś sposób po prostu domagać się szacunku, skoro już nie ma miłości. Myślę, że jest to bardzo trudny moment w historii relacji między Bogiem i Izraelem. Bóg jest żywo dotknięty, co więcej, mówi, złościcie mnie. Złościcie mnie. Nie mam w was upodobania, nie jest mi miła ofiara z waszej ręki i proponuję, czy ktoś między wami znajdzie się, kto zamknie drzwi tej świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Ale mocne słowa. Po prostu niesłychane. Kiedy to czytałem, to po prostu pomyślałem sobie, że aż czuć ten pański ogień, ten sól, tę świętość, która, wiecie, nie jest nienawiścią. Bóg jest w swojej naturze święty. I kiedy ofiaruje nam miłość, ona jest czysta. Jest pełna. Nie daje trochę, daje siebie całego. I wierzę, że to spotkanie z Bożą miłością powoduje, że człowiek właściwie nie może się inaczej zachować, jak tylko oddać siebie samego. I Bóg tego się spodziewa po relacji z nami. Dlaczego tak się stało? Skąd takie zmiany? Teraz czytamy drugi rozdział, wersety od 1 do 9. A teraz was, kapłani, dotyczy to postanowienie. Jeżeli nie usłuchacie, nie weźmiecie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan zastępów, to ja rzucę na was klątwę, przeklnę wasze błogosławieństwo. Zaiste przeklnę je, gdyż nie bierzecie tego do serca. Oto ja odetnę wasze ramię, rzucę gnój na waszą twarz, gnój waszych świąt i oddalę was od siebie. Poznacie, że wydałem dla was to postanowienie, aby moje przymierze z Lewim trwało, mówi Pan zastępów. Takie zaś było moje przymierze z nim, że dałem mu życie i pokój oraz bojaźń, tak że się mnie bał i lękał się mojego imienia. Na jego ustach była prawdziwa nauka, na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju prawości postępował ze mną, wielu powstrzymywał od winy, gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana zastępów. Lecz wy zboczyliście z drogi, sprawiliście, że wielu się zachwiało w zakonie, zerwaliście przymierze z Lewim, mówi Pan zastępów. Dlatego i ja sprawię, że będziecie wzgardzeni, poniżeni u całego ludu, gdyż nie trzymacie się moich dróg, jesteście stronniczy przy stosowaniu zakonu. Wszystkiemu byli winni kapłani. Więc pastorze, do kogo to kazanie? Tak, gdybyśmy mieli szczerze powiedzieć. Ale mam nadzieję, że rozumiemy perspektywę nowotestamentową. A jaka ona jest? Co mówi Piotr i Jan na temat tego, jaka jest nasza rola, nas wierzących, jaka jest nasza pozycja przed Bogiem za sprawą stania się częścią przymierza i przyjęcia ofiary Jezusa Chrystusa za swoje grzechy. Jan apostoł mówi, on uczynił nas Bogu, mówiąc o Jezusie, rodem królewskim i kapłaństwem świętym. Jesteśmy dziećmi króla i kapłaństwem świętym, które stoi przed Bożym obliczem, ty i ja, bracie i siostro. My wszyscy. To jest nasza pozycja przed Bogiem dzięki ofierze Jezusa Chrystusa i Jego dziełu. Przymierze Boga z Lewim było następujące. Dałem mu życie i pokój. Uważajcie, dałem mu życie i pokój oraz bojaźń, aby się mnie bał i lękał mojego imienia. Na jego ustach była prawdziwa nauka, a na jego wargach nie znalazła się przewrotność. Aby w pokoju i prawości postępował ze mną i wielu powstrzymywał od winy. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana. I teraz chciałbym, żebyśmy wszyscy, którzy ślubowaliśmy Panu wierność, oddanie, zobaczyli tu siebie. Tu siebie. Żebyśmy zobaczyli się w tych momentach, kiedy staliśmy przed dylematem, przed wyborem, kiedy dotyczyło to innych, mówiliśmy nawet czasami, wiecie, bez miłości, w taki oschły sposób. Słowo Pana tak mówi. Ale kiedy przyszło co do nas, albo do naszych dzieci, wnuków, zmieniliśmy zdanie. Ale miłość bez prawdy krzywdzi. Miłość bez prawdy krzywdzi. I to, co się działo, było wynikiem tego, że naród Boży obniżył standardy. Słuchajcie, czy w miłości się mówi o standardach? Po prostu w miłości nikt nie mówi A, B, C, D, E, F, G, tylko po prostu dajesz siebie, ale już skoro tej miłości nie ma, to zaczynamy mówić o pewnych zasadach, prawda? Naród Boży obniżył standardy. Zaczął akceptować po prostu rzeczy, które były wbrew Bożej naturze, Bożemu sercu, Bożej świętości. I zaczęło się dziać. Zaczęła gasnąć miłość, pasja, wierność. Zaczęło być byle jak, nijak, beznadziejnie, nudno, ciężko, fatalnie. Mówi, tymczasem zboczyliście z drogi. Sprawiliście, że wielu się zachwiało, nie trzymacie się moich dróg i jesteście stronniczy przy stosowaniu zakonu. I uwaga, jakie mocne słowa. Dlatego sprawię, że będziecie wzgardzeni, poniżeni u całego ludu. Rzucę na was klątwę, przeklnę wasze błogosławieństwo, zaiste przeklnę je, odetnę wasze ramię, rzucę gnój waszych świąt na waszą twarz. Oddalę was od siebie. Poznacie wtedy, że ja wydałem na was to postanowienie, aby moje przymierze z Lewim trwało. Co to znaczy? To wszystko, co tutaj wybrzmiało, Bóg mówi, robię to, aby uratować moje przymierze z wami. Jeżeli mnie nie chcesz kochać, odejdź, odcinam cię. Niech zostaną ci, co darzą mnie miłością, mówi Bóg. Co są gotowi na wierność, poświęcenie, oddanie, ze względu na to, że ich wybrałem, umiłowałem, jako stwórca tego świata, wszechmogący Bóg. I słuchajcie, zobaczcie, 9 werset, popatrzcie do Biblii, pierwszego rozdziału jest tutaj kluczowy. Bo człowiek zaraz w takiej sytuacji szuka, no ja sobie pogadam z tym pastorem po nabożeństwie. Albo, przecież nie ode mnie zależy. To wszystko, słuchajcie, co się w moim życiu dzieje, to jest wypadkowa tylu rzeczy. Gdybyś, pastorze, wiedział, co mnie w życiu spotyka, to byś takich rzeczy po prostu nie mówił. Ale 9 werset czytamy tak. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował, nie zlitował, zmiłował, czyli po prostu, żeby wrócił do relacji miłości, żeby znowu nas otoczył miłością. O to chodzi. I uwaga, co jest dalej powiedziane. Od was to zależy, czy może on okazać wam przychylność, mówi Pan Zastępów. Czyli Bóg mówi, ja ze swoim nastawieniem miłości się nie zmieniłem, ze swoim przymierzem, ślubowaniem wam wierności się nie zmieniłem, kocham was całym sercem, kocham cię narodzie, kocham cię ludu Boży. Tylko ty sobie odpowiedz, czy chcesz kochać mnie nadal? Czy chcesz być mi nadal wierny? I nie mów, że stół pański jest nieważny. I nie mów, że po prostu jest bez znaczenia, co tam się kładzie. 7 punktów zastosowania. Po pierwsze, Bóg zaprasza swój lud, a więc wierzę, że ciebie, nas zaprasza do relacji opartej na wzajemnej miłości i poszanowaniu. I proszę cię, odpowiedz sobie na pytanie, co ostatnio zrobiłeś z miłości do Boga? Co ostatnio, jaki dowód miłości Bogu dałeś? Nie za to, że, nie wiem, no dostałeś dobrą ocenę, dobrze się zaczęło, dwóch nie było, albo był awans. Nie. Co ostatnio z tej miłości, z tej tęsknoty do Boga, z tego gorąca zrobiłeś dla Niego? Miłość ma to do siebie, że wymaga aktów miłości, wymaga pielęgnowania, żeby płonęła. Dbaj o relację miłości z Bogiem. On do takiej cię zaprasza, do żadnej innej. On nie chce mieć urzędników. On nie chce, to nie jest jego język. On tak nie rozmawia. On takich relacji nie buduje. On chce mieć synów, on chce mieć córki. On chce mieć oblubienicę, swoją Izrael, a Chrystus swoją oblubienicę Kościół. Po drugie, jego działania są dalekosiężne, globalne, zyski długoterminowe. Tak, ważne jest to, co się dzieje teraz i dzisiaj, ale spójrz tak, jak patrzy Bóg. Patrz na chwalebny koniec, kiedy Chrystus powróci. Niech ta perspektywa będzie dla ciebie atrakcyjna. Rozłóż siły, uczyń swoją wiarę długoterminową. Działaj nie tylko dla siebie, dla wspólnego dobra. Graj do wspólnej bramki. Kościół, naród Boży, Boże dzieło. Wywyższony Ojciec i wywyższony Syn. Po trzecie, w Nowym Przymierzu nie ma podziału na laikat i duchowieństwo. Gdyby ktoś nie wiedział, ja nie jestem księdzem. Ja po prostu jestem nauczycielem zaproszonym przez zbór do nauczania Słowa Bożego, duszpasterzem. Nie jestem księdzem. Nie ma takiego podziału w Nowym Przymierzu. Apostoł Piotr mówi, Chrystus uczynił nas Bogu kapłaństwem świętym, abyśmy przystąpili do Niego, pamiętacie, to już Piotr pisze, i budowali się w dom duchowy. W tym domu chodzi o atmosferę miłości. O atmosferę miłości. W tym domu taka atmosfera panuje. Jeżeli miałbyś sobie wyobrazić idealny dom z taką idealną rodziną, kochającą się naprawdę, to chcę ci powiedzieć, to jest taki dom. To jest taki dom. Kościół. Po czwarte, jesteśmy w lepszej sytuacji niż Izrael czasów Malachiasza. Czemu? Ponieważ Chrystus złożył doskonałą ofiarę, którą raz na zawsze uczyni doskonałymi tych, którzy przystępują do Boga. A więc nie grozi ci to, że złożysz baranka ze skazu. Nie, po prostu ofiara Jezusa jest doskonała. Tylko czy pokładasz swoją nadzieję w tej ofierze. Dzisiaj, gdy przystąpimy do stołu, czy będziesz rozpamiętywał śmierć Pańską z wdzięcznością? Czy jest to cała twoja nadzieja, że przychodzisz do Boga i mówisz, Boże, pomimo tego, że upadłem, wiem, że Chrystus oddał swoje życie za mnie i dziękuję ci, Ojcze, za tę ofiarę. Przez nią mam przystęp do ciebie, bez względu na to, co się stało. Żałuję może tego, co się stało, ale dziękuję Ci, że to mnie nie zamknęło drogi do Ciebie. Mogę dzisiaj przyjść i stać przed Tobą, ponieważ doskonała ofiara została złożona przez Jezusa Chrystusa. Na nią się powołuję. Ona pozwala mi przyjść i stać przed Twoim tronem. Chwała Bogu, jesteśmy w lepszej pozycji. Pytanie brzmi, czy doceniasz tę ofiarę? Czy może mówisz, co tam stół pański? To nic się nie stanie, jak mnie tu nie będzie. To jest zalecenie pańskie, abyśmy brali i jedli z tego stołu, rozpamiętując jego śmierć, która się dokonała dla naszego zbawienia. Dalej. Po piąte, apostoł Paweł mówi o jeszcze jednej ofierze, Rzymian 12:1-2, tej z naszego życia. I pozwól, że się ciebie zapytam, co kładziesz przed Bogiem? Jaka to jest ofiara? Czy to jest ofiara miłości z naszej strony? Niech to będzie ofiara miłości. Niech to będzie to, co najlepsze dla naszego Pana, z mojego życia. Z tego, kim jestem, z mojego czasu, z moich środków. Po szóste, zwróć uwagę, od Ciebie zależy, jaką będziesz miał relację z Bogiem, bo On się określi, On chce budować z Tobą relację miłości. I tylko do takiej Cię zaprasza, do żadnej innej. Więc jeżeli utraciłeś tę miłość, to musisz wrócić do miejsca, w którym to się stało. I po prostu zawalczyć o tę relację, wołać o odnowienie, odbudować. Każde małżeństwo można odbudować, jeżeli tylko dwie strony chcą. Bóg chce, Bóg się określił. Wszystko zależy od Ciebie. I w końcu po siódme, bracia, siostry. Wierzę, że Bóg zaprasza nas w miesiącu wrześniu do modlitwy i postu o to, co przed nami, jako zborem, wspólnotą. Wielu rzeczy nie wiemy, jak i co będzie mogło funkcjonować, ale zachęcam nas do tego, abyśmy połączyli siły w modlitwie, w wołaniu do Pana. Panie, na co jest czas dzisiaj? Panie, co chcesz, abyśmy jako wspólnota czynili? Panie, jaka jest moja pozycja przed Tobą? Jakie jest moje życie przed Tobą? Zapraszam. Bracia, siostry. Miesiąc wrzesień. Może znajdziesz dzień. Może znajdziesz dwa. Może znajdziesz tydzień. Na to, by dołączyć się i pościć. Zapraszam. Zróbmy to. Pośćmy o nas, o nasze rodziny, o zbór, o sytuację na świecie. Pośćmy. Szukajmy Bożej woli. I bądźmy Kościołem, który odpowiada, jest głosem Bożym we współczesnym świecie i odpowiada na potrzeby współczesnego świata. Amen.